Drodzy bracia i siostry, kontynuujemy nasze rozważania nad listem do Galacjan. Trzeba powiedzieć, że apostoł niekiedy stosuje trudniejsze myśli, aby bardziej umotywować prawdę. On, jak wiemy, zetknął się z przeciwnikami pochodzenia żydowskiego, którzy usiłowali narzucić wierzącym chrześcijanom pochodzenia pogańskiego obowiązek rzekomy przestrzegania prawa mojżeszowego i wstępu do tego kroku, to jest poddania się obrzezaniu. Jego przeciwnicy pochodzili z Izraela i byli wierzącymi w Mesjasza, ale w spaczony sposób głosili wypaczoną inną Ewangelię. Dzisiaj rozważymy, jak apostoł Paweł na podstawie pism Starego Przymierza wykazał, iż ci ludzie są zniewoleni, oraz rozważymy, jakie dwa sposoby na zbawienie skontrastował tutaj ze sobą. Przeczytajmy list do Galacjan, 4 rozdział, na razie od 21 wersetu do 31. Będę korzystał z przekładu toruńskiego Nowego Przymierza. Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie tego prawa? Albowiem jest napisane, że Abraham miał 2 synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. A ten jednakże, który był z niewolnicy, jest zrodzony zgodnie z wolą ciała. Ten natomiast z wolnej, ze względu na obietnicę. To jest znaczenie obrazowe, są to bowiem 2 przymierza. Jedno z góry Synaj, które istotnie rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar bowiem jest to góra Synaj w Arabii, a odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli ze swoimi dziećmi. Lecz górna Jerozolima jest wolna i ona jest matką nas wszystkich. Albowiem jest napisane, rozraduj się niepłodna, ty, która nie rodzisz, wydaj okrzyk i zawołaj, ty, która nie rodzisz w bólach, bo samotna ma więcej dzieci niż ta, która ma męża. My natomiast, bracia, jesteśmy dziećmi obietnicy na podobieństwo Izaaka. Lecz tak jak wtedy ten, który został zrodzony według ciała, prześladował tego, który został zrodzony według ducha, tak i teraz. Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy z synem wolnej. Zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Spróbujmy rozważyć ten niełatwy, trzeba przyznać, fragment. Zaczynamy od tego, że Paweł zwraca się do tych chrześcijan pochodzenia pogańskiego, którzy usiłowali poddać się prawu, aby osiągnąć zbawienie. Pyta ich apostoł narodów, powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie tego prawa? Zwraca im uwagę na Pięcioksiąg Mojżeszowy, który stanowił tak zwaną Torę, Prawo Boże, w którym jest w Księdze Rodzaju informacja o bardzo ważnym wydarzeniu. Czytamy tutaj, albowiem jest napisane, że Abraham miał 2 synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Jest to prawda. Synem, który pochodził od niewolnicy Hagar, był Ismael, a z wolnej pochodził Izaak z Sary. I to w nadprzyrodzony, niezwykły sposób urodził się, kiedy wszelkie ludzkie siły zawodziły. A ten jednakże, który był z niewolnicy, czytamy, jest zrodzony zgodnie z wolą ciała, ten natomiast z wolnej ze względu na obietnicę. Apostoł nieprzypadkowo przywołuje przykład takiego zarządzenia się przez Sarę, która usiłowała pomóc Panu Bogu i namówiła do tego Abrahama, bo mieli obietnicę, że narodzi się im dziecko, a ponieważ Sara już była niemłoda, no i Abraham był stary, po prostu próbowali w jakiś sposób pomóc Panu Bogu i zgodnie z wolą taką czysto ludzką, cielesną, nieduchową, postarali się o dziecko z niewolnicy, jako takiej jakby surogatki, tak? Jako takiej kobiety, która miała zastąpić Sarę, uważającą się już za niepłodną. I to były starania ludzkie. To obrazuje czysto ludzkie starania, jeśli chodzi także o zbawienie, gdzie człowiek o własnych siłach usiłuje osiągnąć zbawienie, myśląc, że właśnie w tym kontekście listu do Galacjan przez przestrzeganie prawa, przestrzeganie Bożych przykazań, on dojdzie do zbawienia. Pan Bóg niejako będzie zmuszony uznać, tak, ty już jesteś taki sprawiedliwy, że ja cię muszę przyjąć do swego królestwa. Ale ten z kolei syn, który jest z wolnej kobiety, Sary, jest powołany ze względu na obietnicę do życia, czyli w sposób nadprzyrodzony, cudowny, kiedy nawet starość Abrahama i Sary nie była przeszkodą dla Boga, by urodził się w taki Boży sposób, zarządzony i dokonany przez Pana Boga. Owszem, wykorzystał on ciała Abrahama i Sary, ale pobłogosławił to nadprzyrodzonym swoim działaniem. I czytamy, że ma to wszystko znaczenie obrazowe. Tu apostoł Paweł stosuje tak zwany midrasz, to znaczy taką sztukę wykładu Słowa Bożego, jaka była przyjęta wśród Żydów. Było to nieco przenośne nauczanie, które oddawało istotny, prawdziwy sens za pomocą takiego głębszego wykładu, nie czysto dosłownego. I tu apostoł Paweł stosuje taki obraz. Są dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które istotnie rodzi w niewolę, jak mówi. Także to narodzenie Ismaela zgodnie z wolą ciała obrazuje przymierze z góry Synaj, które rodzi w niewolę, i Paweł mówi, jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj, jak potem kontynuuje w Arabii, a odpowiada dzisiejszej Jerozolimie, bo jest w niewoli ze swoimi dziećmi. Także apostoł twierdzi, że poleganie jedynie na pochodzeniu cielesnym od Abrahama, takim wydaniu, jakie było udziałem Ismaela, to znaczy za pomocą ludzkich, cielesnych starań, przypomina ówczesną Jerozolimę, która była zniewolona wraz ze swoimi dziećmi, Żydami, którzy wielbili owszem Boga, ale nie chcieli przyjąć Mesjasza i wierzyli, że będą zbawieni dzięki własnym wysiłkom. I tutaj zastanawia mnie, i myślę, zastanowi też was, jedna ważna, istotna sprawa. Co to się stało, że ten lud opisywany jako wybitnie szczęśliwy, na przykład właśnie w Torze, w księdze na przykład powtórzonego prawa, 5 Mojżeszowej, i jako tak naprawdę lud wolny, stał się ludem zniewolonym. Co to, jak to wyjaśnić? Zobaczmy do Księgi Powtórzonego Prawa, 4 rozdział, wersety 4-8, skorzystam tu z współcześnionej Biblii Gdańskiej. A wy, którzy przylgnęliście do Pana swojego Boga, żyjecie wszyscy aż do dziś. Spójrzcie, nauczyłem was nakazów i praw, jak mi nakazał Pan mój Bóg, abyście tak czynili w tej ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i wypełniajcie je. To bowiem jest wasza mądrość i wasz rozum w oczach narodów, które usłyszą o wszystkich tych nakazach i powiedzą, zaprawdę ten wielki naród jest mądrym i rozumnym ludem. Który bowiem naród jest tak wielki, by mieć bogów tak bliskich jak Pan nasz Bóg we wszystkim, ilekroć go wzywamy? Albo który naród jest tak wielki, by mieć nakazy i prawa tak sprawiedliwe jak całe to prawo, które dziś wam przedkładam? Czy o tamtym ludzie można było powiedzieć, że był w niewoli ze swymi dziećmi? Nie. Więc co się stało, że w czasach Pawła, a jeszcze wcześniej w czasach Pana Jezusa, który piętnował uczonych w piśmie i faryzeuszów, już ten lud był w niewoli? Otóż okazuje się, że nastąpiła pewna ewolucja poglądów tego narodu, jego przywódców religijnych. Po niewoli babilońskiej z czasem wyłonił się judaizm rabiniczny. Rabini stworzyli tak zwane ogrodzenie dla prawa, wiele dodatkowych przepisów, zasad, reguł, które stały się wielkim ciężarem dla ludu i które w zasadzie zmieniały spojrzenie na pobożność. Otóż pojawił się tak zwany legalizm, czyli traktowanie służenia Bogu wyłącznie w kategorii przestrzegania pewnych zasad, pewnych przykazań. Więc widzimy, że z czasem judaizm rabiniczny zaczął skupiać się na tym, że dzięki przestrzeganiu prawa mojżeszowego można zasłużyć na zbawienie. I to prowadziło do zniewolenia, bo jak wiele trzeba dobrych uczynków spełnić, jak doskonale trzeba spełniać to prawo i kiedy człowiek to osiągnie o własnych siłach, żeby mógł wreszcie zdać Bogu sprawozdanie, że dopełnił wszystkiego. Bardzo jest to nieprawdopodobne, by ułomny człowiek bez Mesjasza mógł osiągnąć prawdziwie sprawiedliwość przed Bogiem. Dlatego właśnie była potrzebna ofiara Pana Jezusa. Dlatego Paweł w drugim rozdziale tego listu tłumaczy w wersecie 21. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł na próżno. Tak więc niepotrzebna byłaby śmierć Chrystusa, Zbawiciela, Mesjasza, oczekiwanego tak długo, zapowiadanego przez prawo, proroków i pisma, gdyby rzeczywiście człowiek mógł o własnych siłach dojść do sprawiedliwości Bożej. I to było to zniewolenie, które w pierwszym wieku już stało się bardzo widoczne. I właśnie Chrystus piętnował uczonych w piśmie i faryzeuszy, że dodali wiele różnych przepisów i wręcz wyrzekli się czasami Słowa Bożego na rzecz swojej tradycji. Weźmy pod uwagę na przykład Ewangelię według Marka, 7 rozdział, gdzie Pan Jezus, jak przytacza to Marek, powiedział między innymi: lecz próżno mnie czczą, nauczając nauk, które są przykazaniami ludzi. Porzuciliście bowiem przykazanie Boże, a trzymacie się tradycji ludzi. I powiedział jeszcze: pięknie unieważniacie przykazanie Boże, abyście mogli zachować swoją tradycję. To wersety od 7 do 9 w rozdziale 7 Ewangelii Marka. Więc widzimy, jaki to był problem. Oni doszli już niekiedy do absurdów w tych swoich różnych regułkach i postępowali nieraz wbrew Słowu Bożemu. Unieważniali pewne Boże przykazania przez pewne swoje regułki, przez pewne swoje przepisy. I wypaczyli wiarę mojżeszową, wiarę taką staroizraelską, którą miał Mojżesz, mieli prorocy. To już był inny judaizm, to inna wersja wiary izraelskiej była. Ale czytamy dalej w liście do Galacjan, 4 rozdział, werset 26. Lecz Górna Jerozolima jest wolna i ona jest matką nas wszystkich. Górna Jerozolima to inaczej Kościół. W odróżnieniu od ówczesnego Izraela, złożonego w tym sensie z nienawróconych Żydów, którzy nie przyjęli Mesjasza, byli jemu przeciwni chrześcijanom, to Kościół złożony z wierzących pochodzenia żydowskiego i pogańskiego był wolny i stanowił matkę tych wierzących. Czytamy, że wiele dzieci, wielu członków miał ten kościół, nawet więcej niż miał go Izrael. Jakby potraktować ten cytat z Księgi Izajasza, tak odniesiony do kościoła. W każdym razie Paweł argumentuje, że jesteśmy dziećmi obietnicy na podobieństwo Izaaka. To znaczy, że nie pochodzenie fizyczne od Abrahama jest decydujące, ale duchowe pokrewieństwo z Abrahamem. I w liście do Galacjan w 3 rozdziale, przypomnijmy, powiedziano, jak ważne jest to, żeby znaleźć się w Mesjaszu, żeby w nim ulokować swoją wiarę. Czytamy w 3 rozdziale od 26 wersetu. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Albowiem ilu z was zostało ochrzczonych w Chrystusa się przyoblekliście. I nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jednym jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli wy należycie do Chrystusa, wtedy jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami. Tak więc ci wszyscy z Żydów i z pogan, którzy przyjęli Zbawiciela, z łaski przez wiarę uchwycili się doskonałego zadośćuczynienia w nim za swoje grzechy. Ci wszyscy, którzy uznali Boży fundament zbawienia w postaci właśnie przebaczenia grzechów, pojednania z Bogiem, duchowego odrodzenia, które uzdalnia dopiero do dobrych uczynków, ci wszyscy stają się duchowym potomstwem Abrahama. Ale jest pewien poważny problem, że ci, którzy wyznają pierwszy sposób na zbawienie, to znaczy dzięki własnym dokonaniom, stwarzają przykrości tym, którzy polegają na drugim sposobie na zbawienie, to znaczy z łaski przez wiarę. 29 werset wyjaśnia, lecz tak jak wtedy ten, który został zrodzony według ciała, prześladował tego, który został zrodzony według ducha, tak i teraz. Czytamy w 4 rozdziale. Tak jak Ismael sprawiał przykrości Izaakowi, młodszemu bratu przyrodniemu, tak właśnie Żydzi nienawróceni prześladowali tak Żydów nawróconych, wierzących w Pana Jezusa, jak i wierzących pochodzenia pogańskiego. I dalej jest takie twarde słowo przytoczone z Księgi Rodzaju: wyrzuć niewolnicę jej syna, bo na pewno nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy z synem wolnej. To obrazuje rozbrat, jaki nastąpił między judaizmem rabinicznym, judaizmem odrzucającym Jezusa jako Mesjasza i Kościołem. Już on wcześniej zaczął się dokonywać. I apostoł argumentuje: zatem, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Zatem za pomocą pewnego obrazu, w którym Hagar wyobraża wypaczone przymierze z góry Synaj, poprzez położenie nacisku na to, że rzekomo bez Pana Jezusa, bez Mesjasza, można mieć w oparciu o przestrzeganie prawa zbawienie, można je osiągnąć, to było zniewolenie i to przymierze wypaczone właśnie nie dawało tak naprawdę nadziei na zbawienie. Dopiero Górna Jerozolima, właśnie Kościół głosił zbawienie z łaski przez wiarę w Pana Jezusa i jego symbolem była Sara, która urodziła w nadprzyrodzony sposób Izaaka. Ismael począł się za pomocą czysto ludzkich starań, ludzkiego pomysłu, przyziemnej ludzkiej natury, ludzkich dokonań, Izaak dzięki Bożej obietnicy i nadprzyrodzonemu działaniu. I dzisiaj też widzimy takie dwa różne podejścia do zbawienia. Jedno za pomocą czysto ludzkich starań, bez nawrócenia, bez pokuty, bez prawdziwej, głębokiej wiary i więzi z Bogiem i Panem Jezusem. I drugie za pomocą właśnie duchowego odrodzenia, bo czytamy tu, został zrodzony według ducha, dzięki właśnie łasce Bożej, położeniu wiary w Mesjasza i w nadprzyrodzony Boży sposób poczęty duchowo człowiek przyjmuje zbawienie od Boga, nie takie, które sam zdoła wypracować. Przejdźmy zatem dalej, mając skontrastowane te dwa sposoby na zbawienie, jeden chybiony, a drugi właściwy. Przejdźmy dalej do 5 rozdziału, żeby przekonać się, na czym polega tak naprawdę wolność w Chrystusie i dlaczego to, co oferowali fałszywi nauczyciele pochodzenia żydowskiego w prowincji Galacji chrześcijanom, pochodzenia pogańskiego, było zupełnie nietrafne, było zupełnie zmiedzioną nauką, zmiedzioną formą chrześcijaństwa. Czytamy tutaj od 5 rozdziału, od 1 wersetu. Stójcie więc w wolności, do której nas wyzwolił Chrystus i nie poddawajcie się ponownie pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeśli dajecie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A świadczę ponownie każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wykonać całe prawo. Zostaliście odłączeni od Chrystusa, wy wszyscy, którzy w prawie uznajecie się za sprawiedliwych. Wypadliście z łaski. My bowiem w duchu, z wiary, oczekujemy nadziei i sprawiedliwości. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. Biegliście dobrze. Kto wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? To namawianie nie jest od tego, który was powołuje. Mała ilość zakwasu całe ciasto zakwasza. Ja jestem co do was przekonany w Panu, że nie będziecie myśleć inaczej, a ten, który was niepokoi, poniesie karę, kimkolwiek by był. A ja, bracia, jeśli jeszcze głoszę obrzezanie, dlaczego nadal jestem prześladowany? Zatem straciło znaczenie zgorszenie krzyża. Oby odcięli sobie ci, którzy was podburzają. Bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko ta wolność niech nie będzie zachętą ku pobudzaniu ciała, ale ze względu na miłość służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo jest wypełnione w jednym nakazie. Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni przez drugich nie zostali strawieni. Apostoł przechodzi do bardzo ważnych myśli. Mówi o wolności chrześcijańskiej, w której mamy stać, wolności w Chrystusie. Do niej wyzwolił nas Chrystus. I nie mamy już się ponownie poddawać pod jarzmo niewoli. Jeśli chodzi o Galacjan, kiedyś byli w niewoli swoich bożków, swoich przesądów pogańskich. Teraz mogli popaść w inny przesąd, w fałszywą naukę, że do doskonałej Ewangelii Chrystusowej trzeba dodać obrzezanie i przestrzeganie prawa. Znowu znaleźliby się w niewoli, chociaż nieco innej, zmodyfikowanej, nieco innej postaci, pochodzącej co prawda z prawdy, ale będącej jej wypaczeniem i zniekształceniem. Także prawo Boże, które chociaż samo w sobie jest dobre, zostało uczynione tutaj warunkiem zbawienia dla chrześcijan pochodzenia pogańskiego i podobnie obrzezanie. Paweł mówi, żeby trwać w wolności, do której wyzwolił nas Chrystus. Jak on jednak tę wolność rozumiał? Od razu przejdźmy do wersetu 13, gdzie apostoł mówi, bo wy do wolności zostaliście powołani, bracia, tylko ta wolność niech nie będzie zachętą ku pobudzaniu ciała, ale ze względu na miłość służcie jedni drugim. Tak więc apostoł wskazuje, że wolność w Chrystusie to też odpowiedzialność. Nie oznacza ona anarchii, nie oznacza ona dowolnego postępowania, jakie się tylko nam żywnie podoba, bez brania pod uwagę potrzeb czy sumienia bliźnich naszych. Nie mamy wykorzystywać też wolności dla zaspokajania jakichś grzesznych skłonności ciała, grzesznej naszej natury, ale ze względu na miłość mamy służyć jedni drugim. Mamy w duchu miłości jedni drugim służyć. Apostoł Piotr również był świadom tego, że wolność chrześcijańska może zostać wypaczona. My ją ceńmy, my ją traktujmy jak wielki skarb, ale nigdy nie traktujmy jej jako parawanu dla zła. W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, 15 i 16 wersecie możemy przeczytać. Gdyż taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta bezmyślnych ludzi, którzy nie mają poznania. Jako wolni, i to nie jak ci, którzy mają wolność za zasłonę zła, ale jako niewolnicy Boga. Bardzo ważne jest, żeby nasze postępowanie zamykało usta wszystkich krytyków. A co jeśli jest inaczej? Jeśli pod parawanem wolności uprawiamy jakieś zło, jakiś grzech, jakie to będzie świadectwo? Słyszy się o niektórych długoletnich nawet chrześcijanach, którzy obecnie zostawili swoje żony, znaleźli sobie inne kobiety, rozwodzą się, mając dzieci z pierwszego związku i wiążąc się jakimiś młodszymi kobietami. Jest to typowy przykład bezbożności, wykorzystywania wolności i łaski jako przykrywki dla zła. Wiele by można przykładów podawać, gdzie taka postawa jest naganna i także inne uczynki są nadużywaniem wolności w Chrystusie. Na to nie możemy sobie pozwolić. Czytamy dalej w tym wywodzie apostoła Pawła. Całe bowiem prawo jest wypełnione w jednym nakazie, w tym będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. List do Galacjan, 5 rozdział, werset 14. A więc wolność, ale w duchu miłości do bliźniego, w duchu troski o drugiego człowieka, w poszanowaniu jego praw i jego potrzeb. Bo czytamy dalej, ale jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, abyście jedni przez drugich nie zostali strawieni. Słowo Boże mówi, to mówi nierozważnie, ten rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Nasza mowa jest takim dobitnym świadectwem, czy prawdziwie korzystamy w mądry sposób z wolności chrześcijańskiej, czy jej czasem nie nadużywamy. Bardzo łatwo sobie pofolgować w mowie, po prostu wykorzystywać ją, by krytykować innych, czy bardzo surowo ich oceniać, czy obmawiać. A tymczasem musimy uważać, żeby nie kąsać i nie pożerać innych, bo można naprawdę zaszkodzić własną mową naszym bliźnim. Księga Przysłów, 10 rozdział, werset 19 powiada: wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny. Więc pamiętajmy o tym, by posługiwać się naszą mową w sposób budujący dla innych. Przejdźmy do argumentacji apostoła Pawła jeszcze co do prawa, traktowanego jako źródło zbawienia. Paweł w 5 rozdziale, w wersecie 2 zwraca uwagę na ważną rzecz. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeśli dajecie się obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. Dobitne to słowa, wskazujące na to, że dodanie do zbawienia w Chrystusie przez wierzących pochodzenia pogańskiego jeszcze obrzezania jest zupełnym pomyleniem drogi. Bowiem jak werset 3 powiada, ten, kto daje się obrzezać, jest też zobowiązany wykonać całe prawo. I twarde słowa są w wersecie 4. Odłączeni od Chrystusa są właśnie ci, którzy w prawie uznają się za sprawiedliwych. Ci nawet, można powiedzieć, że wypadli z łaski. Znaleźli się poza zasięgiem łaski, uważając, że na podstawie spełniania uczynków prawa mogą zostać zbawieni. I tutaj musimy się odwołać do listu do Rzymian, żeby zrozumieć znowu pewną zmianę, jaka zaszła w mentalności Żydów, którzy mieli oczekiwać na Mesjasza. Według 53 rozdziału Księgi Izajasza on miał właśnie zgładzić ich grzechy, ponieść karę za ich czyny i za czyny całej ludzkości. W liście do Rzymian, 9 rozdziale, 30 wersetu jest wyjaśnione, w jaką pułapkę myślową popadli ówcześni Żydzi. Wydarzyło się to już wcześniej. Czytamy: cóż więc powiemy, że poganie, którzy nie dążą do sprawiedliwości, uchwycili się sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dąży do sprawiedliwości prawa, nie doszedł do sprawiedliwości prawa. A dlaczego? Dlatego, że nie z wiary, ale jakby z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień obrazy, tak jak jest napisane: oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie zostanie zawstydzony. Bracia, prawdziwie upodobanie mojego serca i prośba do Boga za Izraelem jest za ich zbawienie. Albowiem daje im świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale niezgodną z właściwym poznaniem. Nie znając bowiem sprawiedliwości Bożej, a szukając ustanowienia własnej sprawiedliwości, nie podporządkowali się Bożej sprawiedliwości. Albowiem końcem prawa jest Chrystus, aby uznać za sprawiedliwego każdego wierzącego. Tak więc widzimy tutaj szersze wyjaśnienie sprawy. Widzimy, że poganie doszli do sprawiedliwości z wiary, z wiary w Zbawiciela. Żydzi natomiast trzymali się półśrodka, czegoś, co samo w sobie jest cenne, ale miało ich doprowadzić do Mesjasza, i oni usiłowali za pomocą doskonałego przestrzegania prawa osiągnąć zbawienie za pomocą własnych wysiłków. Ustanawiali własną metodę sprawiedliwości, nie podporządkowali się Bożemu sposobowi sprawiedliwości, bo końcem prawa, jego celem jest Chrystus, aby każdy, kto w niego wierzy, został uznany za sprawiedliwego i stał się faktycznie sprawiedliwym. Dla Żydów Chrystus był skałą zgorszenia, potknęli się o niego, nie chcieli takiego Mesjasza, mimo że Księga Izajasza, 53 rozdział, zapewniała, że sprawiedliwy mój sługa, mówi tam Bóg Jahwe, o Bóg Ojciec, o Chrystusie, wielu usprawiedliwi. Właśnie Mesjasz miał doprowadzić Żydów do sprawiedliwości, a oni jednak takiego Mesjasza nie chcieli. Oczekiwali wodza, który wyzwoli ich spod dominacji Rzymian i spełni jakieś ich aspiracje, a nie Boże. Dalej apostoł argumentuje w liście do Galacjan, 5 rozdział, werset 5, że w duchu z wiary, mówi o chrześcijanach, oczekujemy nadziei sprawiedliwości. Właśnie w duchu Bożym Dzięki wierze możemy oczekiwać, że będziemy w przyszłości sprawiedliwi. Całkowicie. A stanie się to, kiedy otrzymamy nieśmiertelne ciała, już wolne od wszelkiej plamki czy skazy grzechu. Dzisiaj jednak naszą podporą jest z łaski Bożej wiara w Chrystusa. Werset 6 powiada, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara działająca przez miłość. Prawdziwa wiara biblijna to nie jest wiara wyrachowana. Na tej zasadzie, no opłaci się jednak wierzyć, bo jak nie wierzę, no to tracę wszystko. A jak wierzę, to być może coś jednak jest, jakieś życie po śmierci, więc się bardziej opłaci i będę mile zaskoczony, więc wykupienie sobie ubezpieczenia na życie wieczne, takiej polisy, przez to, że będę wierzący, się bardziej opłaci, bo nie wykluczam czegoś, co może się zdarzyć. Otóż taka wyrachowana wiara nie jest prawdziwą wiarą. Prawdziwą wiarą jest uchwycenie się Chrystusa jako Zbawiciela w świadomości własnej niegodności, własnej niewystarczalności i świadomości tego, że bez Niego nie możemy być zbawieni. I taka wiara jest aktywna. Taka wiara działa przede wszystkim przez miłość. Jest czynna w miłości, jak mówi Biblia Warszawska. Więc widzimy, że prawdziwa wiara znajdzie ujście w postaci dobrych uczynków. Niewątpliwie w spełnianiu naszych obowiązków wobec naszych rodzin, w naszym miejscu pracy, gdziekolwiek będziemy dawali dobre świadectwo swoimi dobrymi czynami. Ale zobaczmy, fundamentem jest dzieło łaski Bożej w Chrystusie. To z tego dzieła dopiero wypływają dobre owoce, a nie z naszej ludzkiej, czystej, takiej niedoskonałej natury, z czysto ludzkich starań. Więc widzimy, że tu jest fundament. I wiara biblijna może być przyrównana do czegoś takiego jak postawa rodziców wobec dzieci. Jeżeli jacyś rodzice deklarują się, że kochają swoje dzieci, a nie dowodzą tego uczynkami, dzieci chodzą brudne, byle jak ubrane i głodne, to twierdzenie tych rodziców, że kochają swoje dzieci, jest fałszem, czystym fałszem. Tak samo, jeżeli ktoś twierdzi, że ma wiarę, jest zbawiony z łaski przez wiarę, jest odrodzonym chrześcijaninem, takie twierdzenie będzie kłamstwem, jeśli nie będzie u niego widoczny owoc wiary w postaci miłości i innych dobrych cech, owocu Ducha Świętego i innych dobrych czynów. Więc prawdziwa wiara rodzi owoc. List Jakuba mówi, że jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Ale pamiętajmy, uczynki są owocem łaski Bożej w człowieku. To jest następstwo duchowego odrodzenia. Paweł mówi, biegliście dobrze, kto wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie. Zobaczmy, co się dzieje, kiedy początek jest dobry, a potem się nie trwa w tym dobrym. Galacjanie nawet dobrze zaczęli. Przyjęli Ewangelię szczerze, wiernie, lecz później nie wytrwali w tym. Jakieś emocje opadły i przyszli fałszywi nauczyciele i poszli za tą błędną nauką. I dzisiaj to samo się dzieje. Często chrześcijanie popełniają jeden błąd. Mają Biblię, nawet różne wydania, ale rzadko z Biblii korzystają. Znałem takich chrześcijan, którzy są kilkadziesiąt lat wierzącymi i przyznali mi się, że mało czytają Biblii, a nawet nigdy całej nie przeczytali. To jest bardzo smutne. Spotykam osoby, które mówią, że ich wiara upada, ale kiedy zapytam, czy czytają Biblię, to przyznają, no nie mają jakoś do tego zamiłowania. Niektórzy wolą może filmiki na YouTube oglądać. W każdym razie trzeba się ugruntowywać w wierze, trzeba robić postępy i nasza stałość w wierze też będzie dowodem, że prawdziwie jesteśmy dziećmi Bożymi. Pierwszy list świętego Jana zwraca uwagę, że trwanie w nauce apostolskiej jest dowodem właśnie naszego duchowego zrodzenia. To jest dowód, że jesteśmy prawdziwie dziećmi Bożymi. Pierwszy list świętego Jana, drugi rozdział, werset 24. Wy więc, którzy słyszeliście to, co od początku, niech to w was pozostaje. Jeśli w was pozostałoby to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A taka jest obietnica, którą On nam złożył, życie wieczne. to napisałem wam o tych, którzy was zwodzą. Czyli ci, którzy prawdziwie trwają w tym, co w nich zasiano na początku, w tej zdrowej nauce Chrystusowej i apostolskiej, starają się wytrwać w Synu i w Ojcu. Bo nie każdy, kto nawet dobrze zaczął, wytrwa. W każdym razie zależy od tego nasze życie wieczne. I trzeba uważać na tych, którzy usiłują nas zwieść. Czytamy też w drugim liście apostoła Jana, w rozdziale 9, że kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna. I dzisiaj też tak się zdarza, że chrześcijanie dobrze zaczynają, a źle kończą. Pewien zbór w ramach Kościoła Zielonoświątkowego dał się zauroczyć nauce znanego nauczyciela, który nietypowy pogląd głosił odnośnie początku życia chrześcijańskiego i doszło nawet do tego, że zbór ten miał kłopoty później z przełożonymi Kościoła, z Naczelną Radą Kościoła, ponieważ wyznawał pogląd odmienny od nauki tego Kościoła. I tak nieraz jest. Jakaś konferencja może zaszkodzić. Znany mi jest przypadek, że kilka miesięcy chorowali duchowo młodzi ludzie, którzy pojechali na wykłady wygłaszane podczas pewnej konferencji, gdzie zamącono im w głowach. I faktycznie pewne wykłady, pewni mówcy mogą zachwiać czyjąś wiarą, jeśli nie jest ona ugruntowana na czystym Słowie Bożym. I czytamy o Galacjanach, to namawianie nie jest od tego, który was powołuje. Tak więc to nie Bóg skłaniał ich do jakby nowego zrozumienia, które przynieśli im nauczyciele z Judei. Apostoł ostrzega, mała ilość zakwasu, całe ciasto zakwasza. A więc widzimy, że niewiele trzeba, żeby popsuć Kościół Boży lokalny. Niewiele trzeba, żeby zepsuć coś, po prostu zaszkodzić Kościołowi w danej miejscowości czy w danym miejscu, zasiać takiego, co wywoła niezdrowy ferment i popsuje świadectwo, popsuje ducha danej społeczności. Apostoł jednak ma nadzieję, że oni będą myśleć tak jak on i mówi, ten, który was niepokoi, poniesie karę, kimkolwiek by był. Jeśli faktycznie to był człowiek z Judei, to karą jego byłoby wykluczenie z Kościoła Jerozolimskiego. Nie wiemy, bliżej nie mamy danych, kto to był, ale prawdopodobnie wykluczenie z Kościoła byłoby taką karą dla takiej osoby, która szerzyła niepokój i poruszała fałszywą nauką serca wierzących w prowincji Galacji. Wiemy tym bardziej, że dekret jerozolimski ustanowił zasadę, że wierzący pochodzenia pogańskiego nie są zobowiązani ani do przestrzegania prawa mojżeszowego, tak jak Żydzi, ani do obrzezania. Tam ustalili starsi i Kościół w Jerozolimie, że takich wymagań nie można stawiać wierzącym nawracającym się z pogan. O tym mówi 15 rozdział Dziejów Apostolskich. Apostoł dalej kontynuuje, mówi, a ja bracia, jeśli jeszcze głoszę obrzezanie, dlaczego nadal jestem prześladowany? Zatem straciło znaczenie zgorszenie krzyża. Gdyby apostoł głosił faktycznie obrzezanie jako warunek zbawienia, to nie byłby prześladowany. Judaizm był uznawany za religio licita z łaciny, czyli za religię uznawaną prawnie, i można było zalecać innym obrzezanie bez konsekwencji prawnych, byle szanować porządek prawny, jaki istniał w Cesarstwie Rzymskim. Więc Paweł nie głosił obrzezania i był prześladowany. Dlaczego? Bo głosił coś, co było zgorszeniem. Głosił krzyż Chrystusowy. Co to jest? Czy głosił jakiś przedmiot? Nie. Głosił Chrystusa jako Zbawiciela. Co prawda, który poniósł śmierć w słabości, ale zmartwychwstał w mocy i chwale. Pierwszy list do Koryntian wyjaśnia, że Chrystus głoszony w Ewangelii był zgorszeniem. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział 23 i 24 werset. My jednak głosimy Chrystusa, który jest ukrzyżowany. Dla Żydów to wprawdzie zgorszenie, a dla Greków głupota, lecz dla samych powołanych i Żydów i Greków głosimy Chrystusa, moc Boga i mądrość Boga. Nauka, że zbawienie jest ulokowane w Mesjaszu, który umarł jak najgorszy przestępca według prawa mojżeszowego, I wcale nie przyszedł ten Mesjasz jako dowódca, przywódca narodu, który go wyzwoli spod jarzma Rzymian i zaprowadzi rządy Żydów, którzy będą panować nad całym światem i podbiją wszystkich pogan. Taki Mesjasz się nie podobał. Był gorszący dla nich. Wydawał się dla nich jakiś słaby, jakiś dziwny. I Paweł ucieka się już do mocnego stwierdzenia. Oby odcięli sobie ci, którzy was podburzają. Galacjan 5, rozdział, werset 12. Ma tu na myśli wykastrowanie tych, którzy głosili obrzezanie. To już jest ostre słowo. Niektóre przekłady wprost mówią o wykastrowaniu się, jak przekład Davida Sterna, czy przekład dosłowny Piotra Zaręby. W każdym razie apostoł używa dobitnych słów w trosce o lud Boży w Galacji, żeby ten lud nie wypadł całkowicie z tej łaski Bożej, żeby jeszcze ci, których da się skorygować, zawrócili z tej błędnej drogi. Zatem, drodzy, co można tutaj powiedzieć o tym fragmencie, który właśnie rozważyliśmy? Otóż widzimy tu dwa sposoby na zbawienie. Jeden przez ludzkie dokonania, ludzkie cielesne starania, z woli ciała, z woli człowieka. I to jest zobrazowane przez dążenie do dodania do Ewangelii potrzeby obrzezania i przestrzegania całego prawa mojżeszowego. To są te ludzkie starania, to jest próba zniweczenia, świadoma lub nie, Ewangelii łaski Bożej. Bo mamy tu też zrodzenie według ducha, mamy tu też przymierze oparte na obietnicy, na nadprzyrodzonym Bożym działaniu, widocznym pierw w narodzinach Izaaka, a później w zesłaniu, w posłaniu Syna tutaj na ziemię Bożego, który dokonał cudownego zbawienia. I właśnie czysta, biblijna wiara położona w Chrystusie, wiara aktywna, działająca przez miłość, wiara powodująca wolność w Chrystusie, ale nie anarchię, nie nadużywanie wolności, ale w pełnej miłości służenie jedni drugim. Taka wiara jest wiarą zbawiającą. Więc widzimy troskę tutaj apostoła o ten Kościół w Galacji. I widzimy też naszą potrzebę, abyśmy byli świadomi, że bez łaski Bożej, bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie nawet owocnie działać dla Boga. I właśnie w Duchu Świętym, z wiary możemy oczekiwać pełni sprawiedliwości przy zmartwychwstaniu, kiedy Bóg całkowicie nas oczyści, uświęci i dokona naszego pełnego zbawienia. Więc taki jest kontrast między tymi dwoma sposobami na zbawienie. I musimy być tego świadomi, że także popularne mniemania wielu ludzi, także niektórych, którzy deklarują się, że są chrześcijanami, często bardziej przypominają ten stary system, system z pierwszego wieku, wypaczony, rabiniczny. Natomiast wiara biblijna upatruje źródła nawet dobrych uczynków w tym, co zapoczątkował Bóg. Z tego fundamentu, z tego dzieła w Chrystusie wypływają także nasze dobre owoce i tak musimy wierzyć. To jest prawdziwa Ewangelia. Amen.